Dobrze mnie słychać, tak? Tak pytam, bo troszkę dzisiaj jestem podziębiony i to wspomożenie głosu mi się przyda, ale też potrzebuję takiego Bożego wsparcia, aby ten głos mi wytrzymał, aby się tam gdzieś nie zablokował po drodze. Ale ufam, że w Panu jest nasza siła i w naszych słabościach niech objawia się Jego moc, bo to jest Jego dzieło, my się Jemu poddajemy. I niech będzie chwała dla naszego Pana. W moim czytaniu Biblii, a także słuchając różnych kazań, co jakiś czas zwracałem uwagę na takie stwierdzenie. A myśmy się spodziewali. Niedawno brat Dominik w swoim kazaniu mówił o Pawle, który był wcześniej Saulem. I on też się spodziewał, że to, co on robi, że w ten sposób służy Bogu. A on w takim swoim zablokowaniu więził wierzących, wyciągał ich z domu, prześladował ich, bo jemu się coś wydawało. I to wydawanie się jest często problemem dla wielu. I to wydawanie się było też i problemem dla ludzi żyjących w czasach Pana Jezusa. Dlatego nadałem tytuł dzisiejszego kazania, a myśmy się spodziewali. I kontekst tego zdania jest taki, że ludzie, którzy to mówili, widzieli co innego niż to, czego oczekiwali. Na początek przeczytam tekst z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, od 15 wiersza. I tam jest opis dwóch uczniów z Emaus, którzy zmierzali z Jerozolimy do Emaus i przybliżył się do nich Jezus i szedł z nimi w trakcie ich podróży. I czytam tekst. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie ze sobą? I przystanęli przygnębieni, a odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało, lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. Pierwszy werset 15. Jeszcze raz. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Szedł z nimi, ale oni go nie rozpoznali. I tutaj pojawia się taka ciekawa myśl. Kiedy Pan Jezus przybliżył się do nich? Wtedy, gdy rozmyślali i rozmawiali o Jezusie. Gdy chcieli Go lepiej zrozumieć, gdy chcieli o Nim więcej wiedzieć, gdy chcieli zrozumieć, co się stało, jakiego dzieła On dokonał. I Pan widział szczerą postawę ich serca. Wtedy przybliżył się do nich i zaczął z nimi rozmawiać. Zapytał ich, czego nie rozumieją, a gdy mu szczerze odpowiedzieli, to zaczął im wyjaśniać. Mówił im o Chrystusie, Mówił o tym wszystkim, co spotkało Jezusa. Tłumaczył im to wszystko na podstawie Pisma Świętego. Wiersz 27. I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Gdy będziesz szukał Jezusa, gdy będziesz pragnął Go zrozumieć, to On się do ciebie przybliży. To On da ci się lepiej poznać. To On będzie przemawiał do twoich myśli, a myśli staną się bardziej przejrzyste, jasne, uporządkowane. I On skieruje cię do Bożego Słowa, abyś tam odkrywał, co o Nim jest napisane. I czytaliśmy wiersz następny, 16. Lecz oczy ich były zasłonięte, także Go poznać nie mogli. To byli uczniowie Jezusa. Chodzili z Nim, słuchali Jego nauczania, widzieli znaki cuda, które czynił, jak uzdrawiał. A jednak nie rozpoznali Go. A jednak oczy ich były zasłonięte. Dlaczego? Jak myślicie, dlaczego oni Go nie rozpoznali? I może ktoś powie, cząstkowe jest nasze poznanie i w jakiś sposób do Biblii się odwołamy. Ale wiersz 25 daje odpowiedź. Pan zganił ich niewiarę, że mieli małą wiarę, że ich wiara była ograniczona. I powiedział do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Oni nie rozumieli, co się stało. Mieli swoje oczekiwania, mieli swoje stwierdzenia, a myśmy się spodziewali, że Pan ich krótko skarcił, ale konkretnie i dalej poświęcił im czas, długi czas, aby oni mogli lepiej zrozumieć. Takiego dobrego mamy Pana, który wie, czego potrzebujemy, jak do nas dotrzeć. A gdy do nich przemawiał, to oni czuli się dobrze. Ich serca się rozgrzewały. Wiara i zaufanie rosło. I w tym wszystkim Pan Jezus im się nie narzucał. Gdy doszli do Emaus, sugerował, jakoby miał pójść dalej. A przy wieczerzy, podczas łamania chleba, dał im się poznać. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Wiersz 31. Kiedy Pan Jezus dał im się poznać? Kiedy Pan Jezus da się Tobie poznać? Gdy chcesz być blisko Jezusa. Gdy chcesz, aby to było trwałe i stałe. Gdy chcesz, aby Pan Jezus był przy Tobie. Gdy idziesz, gdy stoisz, gdy jesz, gdy jesteś w pracy, gdy jesteś w domu, gdy pracujesz i gdy odpoczywasz, gdy pragniesz tego, gdy chcesz, aby Pan Jezus był z Tobą, to On będzie dawał się Tobie poznawać. Że będziesz poznawać Go bliżej i bliżej. I co się stało, gdy Jezus dał się poznać tym dwom uczniom? Wiersz 31. Lecz On zniknął sprzed ich oczu. I możemy powiedzieć, no ale dlaczego? Przecież tym bardziej mógł im dalej tłumaczyć. Przecież oni teraz już Go widzą, już rozumią. I tak sobie tak to rozmyślałem. Taka refleksja mi przyszła, że to jeszcze bardziej uwiarygodniło to, kim On jest. Że On jest Jezusem, który zmartwychwstał. Że On jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. On jest tym, który od Boga przyszedł. On jest tym, który działa w Bożym objawieniu. A poznają Go ci, którym On sam się objawił. A jakie ich było wcześniejsze zrozumienie Jezusa? Wiersz 19. Jezus Nazareński, który był mężem, prorokiem, mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem, i wszystkimi ludźmi. Widzieli w nim bardziej człowieka, męża, mężczyznę, człowieka, proroka. Widzieli w nim proroka działającego w mocy, człowieka, którego szanują ludzie, człowieka, który działa w Bożym autorytecie. A Jezus odkrywa przed nimi duchowe prawdy o sobie, że jest obiecanym Chrystusem, Mesjaszem, że jest Synem Bożym, że przyszedł zbawić ludzi od grzechów Jego, że otworzył duchowe drzwi do pojednania z Bogiem Ojcem. Jezus mówił im o tym wcześniej, ale oni tego nie rozumieli. Nie tylko ci dwaj. Wszyscy uczniowie, którzy chodzili za Panem Jezusem, oni do końca nie rozumieli tego wszystkiego, co On do nich mówił. Ich duchowe oczy były zamknięte. Słyszeli, ale do końca nie rozumieli. Bo to są prawdy, które wymagają Bożego objawienia i osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Te ograniczenia wyraźnie widać w tych ich słowach, które ci dwaj z Emaus wypowiadali. Jeszcze raz ich przytoczę. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Tak jest zapisane w Biblii Warszawskiej, popularnej Brytyjce, a jeszcze w dwóch innych tłumaczeniach, Biblia Tysiąclecia. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ciekawie brzmi. I z tłumaczenia Ligi Biblijnej. A my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który będzie wyzwalał Izraela. On będzie tym, który wyzwoli ich z niewoli rzymskiej. Ale na tym nie koniec. On będzie tym, który poprowadzi ich do zwycięstwa w każdych kolejnych wojnach, gdy ktokolwiek by chciał wyciągnąć rękę przeciwko nim, to On będzie ich wyzwalał. Bo Pan będzie ich wspaniałym przywódcą. Jak Jozue prowadził Izraela do tego, aby objęli Kanaan, tak oni będą mieli Mesjasza, który da im pełne zwycięstwo. Oczekiwali Chrystusa, który przyjdzie i militarnie wyzwoli Izrael z władzy Rzymu. Od czasu niewoli babilońskiej nie odzyskali wolnego państwa. Chociaż wrócili, odbudowali świątynię, mogli swobodnie służyć swojemu Bogu, to dalej podlegali obcemu mocarstwu. Wtedy podlegali na początku Persji, a potem, gdy kolejne mocarstwa przejmowały te tereny, byli częścią tych mocarstw. Cyrus, król perski, który pozwolił im wrócić, był dalej ich królem. Oni dalej należeli do Imperium Perskiego. Musieli dalej składać daniny królowi perskiemu. Musieli respektować ich prawa, ich roszczenia. Oni byli ich panami. Ludzie oczekiwali na Mesjasza, ale się spodziewali, że On przyjdzie i wyzwoli ich od wrogów, że da im niezależne, wolne państwo Izrael, że przywróci im świetność i potęgę, jaką mieli za czasów Dawida, jak za czasów Salomona. A Bóg odsłania objawienie, że przez Jezusa mogą mieć bliską społeczność z Bogiem, że przez Jezusa ich serca mogą się nawrócić do Boga żywego, że przez Jezusa mogą być wolni od grzechu, że Jezus przynosi zbawienie dla wszystkich narodów. W Księdze Izajasza w 55 rozdziale, wiersz 8-9 jest napisane: bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Jaki stąd wniosek? Jeśli będziemy polegać na swoich wyobraźniach, na własnych siłach, to nie będziemy w stanie żyć tak, aby się Bogu podobać. Sami z siebie nie mamy siły, aby nie grzeszyć. Potrzebujemy Bożego objawienia i poznania Jego woli, abyśmy mogli korygować swoje życie. Będąc blisko Boga, budujemy swoją wiarę. Jego światłość oświetla nasze życie, nasze myśli, nasze zrozumienie. I wtedy nasze drogi zaczynają się upodabniać do Bożych dróg. I wtedy nasze myśli zaczynają się upodabniać do Jego myśli. Te słowa nie były skierowane tylko do Izraela. Od początku Biblii Bóg opisuje swoją troskę o wszystkie narody. My tutaj jesteśmy zgromadzeni i jesteśmy z wielu narodów. Polska, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Angola, Nigeria. Czy jest jeszcze jakieś państwo, którego nie wymieniłem? Siostra na Litwie mieszkała z rodziną. Inna siostra przybyła z Kazachstanu. I tak moglibyśmy dalej wymieniać. Pan ma troskę o nas wszystkich. Przez Pana Jezusa my, pochodzący z innych narodów niż Izrael, mamy dostęp do Bożych obietnic. Księga Izajasza, 56 rozdział, od wiersza 3 do 7. Niech nie mówi cudzoziemiec, który przystąpi do Pana. Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. I niech nie mówi czebieniec. Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. Bo tak mówi Pan. Czebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza, przyznam w moim domu i w odrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze, niż mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mojego przymierza, prowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Jako pochodzący z narodów, czy utożsamiamy się z tymi słowami? Bo Bóg ma moc przenieść nas do nowej duchowej rzeczywistości. Sprawia, że możemy zobaczyć o wiele więcej niż to, czego się spodziewamy. Gdy wybierasz to, w czym Bóg ma upodobanie, gdy trzymasz się Jego przymierza, to Bóg ma dla ciebie miejsce w swoim domu. To Bóg ma dla ciebie nowe imię, którego nikt ci nie odbierze. Gdy będziesz Mu służył i miłował z całego serca, gdy będziesz przy Nim trwać, to On wprowadzi cię na swoją górę świętą. Da ci radość w domu Jego modlitwy. Jesteśmy w nowym miejscu modlitwy. Rozejrzyj się wokół. Czy masz w sobie radość, która zstępuje z nieba, gdy jesteś w Bożym domu modlitwy? To jest naszym przywilejem, że w Panu możemy się radować. Nasze zrozumienie Bożych dróg jest bardzo ograniczone. Ale to się może zmienić. I bądźmy gotowi na zmiany. Bóg wie, czego się spodziewamy. I może nas wspaniale zaskoczyć. W Bożym planie, w Bożym sercu jest więcej, niż się spodziewamy. Dzieje apostolskie. Pierwszy rozdział, wiersze 6-8. Jest tu opis ostatniej rozmowy Pana Jezusa z uczniami, zanim został wzięty do nieba. Ciekawie ta rozmowa wygląda. A gdy oni się zeszli, pytali Go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż o krańce ziemi. Uczniowie po tym wszystkim, co widzieli, co Jezus czynił, tak jak już mówiłem, gdy uzdrawiał, gdy czynił cuda, gdy słuchali Jego nauczania, po tym wszystkim w nich dalej jest to główne pytanie, to, co było dla nich priorytetem. Czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Ale Pan zmienia ich priorytety. Nie myślcie o tym teraz. Nie wasza to rzecz, aby to wiedzieć. Czyńcie to, do czego zostaliście powołani. Otrzymacie niezbędne duchowe wyposażenie Ducha Świętego, który stąpi na was. Idźcie, mówcie i opowiadajcie. Bądźcie świadkami moimi. Tak im Pan to przekazał. Co jeszcze do nich mówi Pan Jezus? Aby mówili o Nim, o Jego dziełu, o Jego zmartwychwstaniu. Aby mówili do ludzi wokół, wśród swoich. Ale żeby się nie zatrzymali, aby szli dalej. Aby przekraczali swoje granice. I mówili do ludzi z innych narodów, czego byli świadkami. I nie tylko tych narodów, którzy są bezpośrednio ich sąsiadami, ale mają iść dalej. Do innych, kolejnych, dalszych narodów. Aż po krańce ziemi. I oni poszli, a Pan był z nimi. I docierali coraz dalej. Kolejne pokolenia uczniów szło i głosiło Ewangelię dalszym narodom. A gdy już dotarli prawie do wszystkich narodów, do wręcz krańców ziemi, po biegun północny, południowy, na wschód, na zachód, gdy docierali do najmniejszych wysepek gdzieś tam na oceanie, to wtedy stało się to, czego oczekiwali. Rok 1948 powstaje samodzielne, niezależne państwo Izrael. Gdy wypełnili Boży plan, gdy dotarli do krańców ziemi, to, co się wydawało niemożliwe, stało się niemożliwe. Pan powiedział tak, teraz i powstało państwo Izrael. I nikt tego nie mógł zatrzymać. Ludzie myśleli, że to jest efekt kombinacji przywódców światowych, że oni mają problem z tymi Żydami, że w każdym narodzie jest ich pełno i ciągle oni tam jakąś władzę mają, trzeba się ich pozbyć. No to dajmy ich państwo, wypchnijmy ich tam i będziemy mieli problem z głowy. Takie było ludzkie myślenie. Ale Boże myśli to nie ludzkie myśli. Bo Bóg Ojciec w mocy swojej postanowił, tak ustanowił i w odpowiednim momencie powstaje państwo Izrael. I my w naszym życiu często może mówimy coś takiego, a mnie się wydawało, a jest inaczej. I jeśli się zatrzymasz na tym swoim, a mnie się wydawało, a ja się spodziewałem, to możesz zablokować swój duchowy wzrost. Możesz dopuścić zwątpienia, niezadowolenie, brak wiary, a potem się dziwisz, że jest źle, że nie ma owoców w twojej służbie, twojej pracy, twojego działania. Naucz się odróżniać swoje myśli od Bożych myśli. Bądź otwarty na Ducha Świętego. Bądź w Kościele. Nie izoluj się. Korzystaj z dobrych rad doświadczonych wierzących. Bądź otwarty na korektę swojego myślenia i swojego działania. Nie dopuść do sytuacji, że twoje chcenie jest tak silne, tak w sobie je umocnisz i tak ciągle będziesz je sobie powtarzał, że tak musi się stać, że w końcu wmówisz sobie, że to jest Boża wola. I ty zaczniesz w to wierzyć. I może jeszcze powiesz, Pan mi powiedział. Podam taki przykład, który przed laty usłyszałem, który mi się bardzo spodobał właśnie w tym kontekście. Bo to pewien młody chłopak chciał się oświadczyć dziewczynie. Oni ze sobą nawet nie chodzili, znali się tylko. I on przyszedł do niej i mówi, Pan mi powiedział, że ty masz zostać moją żoną. A ona tak popatrzyła na niego i mówi, wiesz co, ale jest tym jeden problem, ponieważ Pan tego mnie nie powiedział. Jemu się wydawało, bo się zakochał. I zaczął to utożsamiać z Bożą wolą. Bądźmy dojrzali w słowach, które wypowiadamy. Nie mów, Pan mi powiedział, gdy to tylko jest Twoje przekonanie. Lepiej powiedzieć, mam to na sercu, mam takie przekonanie, takie pragnienie, mam takie zrozumienie i poznanie po lekturze Bożego Słowa. Jest to bardziej bezpieczne. A jeśli usłyszysz w sposób ponadnaturalny, słyszalny głos, to te słowa zapisz i przekaż dojrzałym przywódcom Twojego Kościoła, aby może to wspólnie rozważyć, rozsądzić. Bo jeśli Pan daje ważne słowo dla Kościoła, to potwierdza to słowo u innych wierzących. To nie jest, że ktoś się jeden nagle wyrwie i wbrew wszystkim idzie i tak ma być. Nawet prorocy, którzy byli w zgromadzeniach pierwszego kościoła, oni mówili przywódcom tego kościoła i oni to rozważali. Oni to rozsądzali. A my chcemy upodabniać się do pierwszych kościołów, tych pierwszych, których Pan powoływał. Niech moje, a ja się spodziewałem, niech nie będzie dla mnie pułapką, niech nie będzie dla ciebie pułapką. I to dotyczy wielu dziedzin życia. To może być nawet pułapką w wyborze służby dla Pana. Możesz sobie założyć, jako świeżo nawrócony chrześcijanin, i powiedzieć sobie tak, ja będę pastorem. Albo ja będę wielkim mówcą konferencyjnym. I możesz dołożyć wszelkich sił, wszelkich starań i dążyć do celu. Ale jest jeden problem. Jest jedno pytanie. Czy to jest Twoje powołanie? Takie powołanie wymaga rozpoznania liderów Kościoła. Takie posłanie do służby podlega okresowi próbnemu, aby człowiek mógł rozpoznać, czy rzeczywiście to jest to, w czym go Bóg widzi. A gdy jest już pewność i tego człowieka, i jego liderów w Kościele, to wtedy z radością i z pewnością możemy nałożyć na niego ręce i posłać go tak, idź i służ Panu. I niech to będzie Panu na chwałę. Podsumujmy krótkimi pytaniami tą dzisiejszą usługę. Te pytania też umieszczę dzisiaj na stronie naszego Kościoła, tuż pod kazaniem. Pierwsze, czego spodziewasz się w swoim życiu? Drugie pytanie, czy jesteś otwarty na duchowe objawienie dla Twojego życia? Pytanie trzecie, czy potrafisz skorygować to, co wcześniej wydawało ci się za właściwe? I czwarte, czy potrafisz zapytać doświadczonych wierzących, czy idziesz w dobrym kierunku? Alleluja. Zachęcam do modlitwy, abyśmy mogli powstać. Każdy z nas ma w swoim życiu jakieś wyobrażenia co do przyszłości, co do działania, co do służby. Ale niech to spodziewanie się, niech nie będzie zamknięte. nasze spodziewanie poddajemy Bogu do weryfikacji. Tak, dzięki Bogu, że jesteśmy w Kościele, że możemy wspólnie o tym rozmawiać, wspólnie docierać do dobrych wyborów, do dobrych decyzji. O tak, Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś pośród nas, że Ty, Panie, masz dla nas dobre rzeczy. Ty, Panie, masz dla każdego powołanie, Ty masz dla każdego służbę. I Ty, Panie, to powołanie rozdzielasz zgodnie z naszymi możliwościami. Zgodnie z tym, jak nas, Panie, ukształtowałeś, jakie nam dałeś umiejętności. Dziękuję Ci, Panie, że Ty od naszego urodzenia pracowałeś nad każdym z nas, aby nas ukształtować, abyśmy byli gotowi, aby pójść wyraźnie za Twoim słowem, za Twoim myślą, za Twoim prowadzeniem. Tak, Panie, ucz nas teraz, Panie, odbierania tego. Ucz nas, Panie, abyśmy nie pogubili się, abyśmy nie nadużywali Twojego poznania, abyśmy nie mówili, Pan mi powiedział, jeśli Ty, Panie, tego nie powiedziałeś. Ucz, Panie, nas mądrości, odpowiedzialności. I abyśmy w miłości, Panie, odbierali siebie nawzajem. Tak, Panie, jak tych dwóch uczniów z Emaus, mimo że tak na krótko ich skarciłeś, Panie, Ty okazałeś im miłość. Ty, Panie, poświęciłeś im czas. I tym, Panie, Ty, Panie, im po kolei wszystko krok po kroku wyjaśniłeś. Tak, Panie, i dzisiaj, Panie, wyjaśnij nam. Pokazuj, co w życiu każdego z nas, co dzisiaj wymaga korekty. Co wymaga odcięcia tam, gdzieśmy się gdzieś zapędzili. Gdzie dokonaliśmy jakichś złych wyborów, gdzie mamy jakieś złe wyobrażenia. Panie, koryguj i prowadź. Ja, Panie, Tobie dziękuję, że dla każdego z nas dzisiaj, Panie, masz odpowiedź. Aby każde serce, które dzisiaj było poruszone, aby w Tobie było zaspokojone. Niech przychodzi, Panie, Twój Boży pokój. Niech przychodzi, Panie, Twoje wyciszenie, Twoja łagodność, Panie, Twoja miłość, Twoje miłosierdzie. Abyśmy mogli wyjść z tego miejsca radośni, radujący się, że Ty jesteś tak blisko. Tak, Panie, a my chcemy być coraz bliżej i bliżej Ciebie. Halleluja. Amen.